Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Papież mianował biskupem pomocniczym koszalińsko-kołobrzeskim księdza Krzysztofa Zadarko. Porozmawiamy z nominatem. Mówić będziemy o bliskiej kanonizacji arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego oraz śmierci pierwszego koreańskiego kardynała. W dniu prapremiery filmu Popiełuszko, Wolność, która jest w nas, gośćmi Rafała Łącznego będą reżyser Rafał Wieczyński i odtwórca głównej roli Adam Woronowicz. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polak. Zapraszam na poniedziałkowy magazyn.
Benedykt XVI mianował biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej księdza Krzysztofa Zadarko. Jego stolicą tytularną będzie Cavaillon w Prowansji.
Biskup nominat Krzysztof Zadarko urodził się w 1960 roku w Słupsku. Studiował w wyższych seminariach w Gościkowie Paradyżu oraz w Koszalinie. Licencjat z homiletyki uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej, gdzie też obronił doktorat o ewangelicznych przypowieściach w kaznodziejstwie. Po święceniach był najpierw wikariuszem w koszalińskiej parafii katedralnej. Od roku 1990 przez 17 lat wykładał homiletykę i duszpasterskie zastosowanie mediów w koszalińskim seminarium, którego w latach 1991-94 był prefektem. Równocześnie przez 2 lata kierował diecezjalną rozgłośnią radiową.
Przyjmuję to z pewną niespodzianką. Myślę, że to chyba oczywiste. Jestem od 1,5 roku w Szwajcarii i tutaj już zaczęliśmy razem z księdzem rektorem Polskiej Misji Katolickiej wiele nowych rzeczy, które chcielibyśmy już pasterzko kontynuować, a teraz się okazuje, że muszę niespodziewanie to wszystko kończyć i wrócić do diecezji. To jest na pewno niespodzianka.
Niespodzianka, ale też kolejne wyzwanie. Przychodzi pełnić posługę biskupiom w diecezji, gdzie wcześniej był ksiądz profesorem i wykładowcą homiletyki przez 17 lat. Z pewnością więc kapłani posługujący w diecezji są księdzu znani.
Tak, przez fakt kilkunastoletniego wykładania w seminarium duchownym to rzeczywiście znam księży, byłem też dyrektorem wydziału, więc znam księży też w terenie. To jest bardzo duże ułatwienie i bardzo duża pomoc. Liczę w tym momencie przede wszystkim na to, że obok tego, że jestem do dyspozycji biskupa ordynariusza, biskupów pomocniczych, to bardzo liczę na to właśnie, że do tej pory układało mi się bardzo dobrze praca nie tylko z klerykami, również z księżmi, że to teraz będzie mogło być kontynuowane. Rzeczywiście to jest wielkie ułatwienie na samym początku.
Chciałbym zapytać również o księdza przygodę medialną. 2 lata był ksiądz dyrektorem radia.
Ja tak byłem dyrektorem radia, byłem rzecznikiem. To rzeczywiście tak się złożyło, że kolejni biskupi powierzali mi takie zadanie, kiedy polskie media katolickie dopiero się tworzyły. Z racji moich prywatnych zainteresowań i studiów kiedyś u księdza biskupa Hrabka było mi o wiele łatwiej w porównaniu z innymi, gdzie trzeba było zacząć od zera. I to doświadczenie bardzo sobie ceniłem i cenię sobie w dalszym ciągu. Nie wiem, czy to będzie teraz mi jakoś bardzo potrzebne, ale z pewnością wniosło do mojego życia duszpasterskiego wiele ciekawych spojrzeń na Kościół.
Możemy dodać, co to była za rozgłośnia?
To nasza pierwsza rozgłośnia diecezjalna w Koszalinie, którą zakładaliśmy razem na początku we współpracy z ojcem Rydzykiem z Radio Maryja. Niestety nasze drogi potem się rozeszły. Ojciec Rydzyk stworzył oddzielną rozgłośnię ogólnopolską i nie tylko ogólnopolską, a diecezjalne rozgłośnie poszły własnymi drogami. To były początki rozgłośni katolickich w Polsce.
Czy miał ksiądz biskup nominat już czas pomyśleć nad swoim zawołaniem?
Jeszcze się nie zastanawiałem. Mam takie marzenie, żeby było to Soli Deo Gloria, ale jeszcze nie jest to do końca sprecyzowane. Myślę, że to w najbliższych dniach będzie można podać.
A jeśli chodzi o sakrę, czy wiadomo już gdzie, kiedy i kto będzie konsekratorem?
Jeszcze nie wiadomo. Dzisiaj w Koszalinie zbiera się Rada Konsultorów, są dziekani, jest Rada Kapłańska i księża biskupi. I ksiądz biskup ordynariusz po ogłoszeniu i po konsultacji z księżmi zakomunikuje mi, kiedy będzie najlepsza, najbardziej optymalna data. Myślę, że przed Wielkanocą chyba nie. Tu mam dużo obowiązków w Szwajcarii, które chciałbym zakończyć. Nie chciałbym tu zostawiać księdza rektora i księży Polskiej Misji Katolickiej w jakimś kłopocie, ale myślę, że po Wielkanocy.
Pochodzi ksiądz ze Słupska, tam skończył technikum elektryczne. Jakie są księdza zainteresowania, hobby, recepta na spędzanie wolnego czasu?
Kiedyś, jak byłem młodszy, oczywiście moim zainteresowaniem było krótkofalarstwo, stąd radio, ale bardzo dużo lubię czytać. Potem przyszła teologia, seminarium duchowne, bardzo dużo obowiązków. Myślę, że lektura dobrej książki to jest bardzo ważna, a tutaj w Szwajcarii powróciły zainteresowania i marzenia o turystyce oczywiście. trochę narty, ale z nartami było gorzej, ponieważ miałem kłopoty z kręgosłupem. W każdym razie to, co tutaj jest najpiękniejsze w Polsce również, to udało mi się chwycić tego baktera i to jest taki mój najlepszy sposób na odpoczynek. Nad morzem, długie spacery, las, zbieranie grzybów, to było w mojej diecezji, teraz na nowo wrócimy.
Dziękuję bardzo, nominacji serdecznie gratulujemy. Proszę Państwa, ze Szwajcarii mówił mianowany dziś biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysztof Zadarko. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, kłaniam się, szczęść Boże.
Decyzję w sprawie tegorocznych kanonizacji podejmą w sobotę kardynałowie zebrani z papieżem w Watykanie na zwyczajnym konsystorzu publicznym. Będą one dotyczyć 10 błogosławionych. Wśród nich jest arcybiskup warszawski Zygmunt Szczęsny Feliński, usunięty z diecezji po upadku powstania styczniowego, zmarły w 1895 roku w Krakowie i tam też w 2002 roku beatyfikowany. Założył on też zgromadzenie sióstr rodziny Maryi.
Wśród postaci, które zostaną wkrótce zaliczone w poczet świętych, szczególnie znany jest belgijski apostoł trędowatych, ojciec Damian de Veuster, zmarły w XIX wieku na Hawajach. Ponadto na sobotnim konsystorzu mówić się będzie o kanonizacjach 4 Włochów, 2 Hiszpanów, Portugalczyka i Francuski. Dwaj z nich to włoski benedyktyn i portugalski karmelita z XIV i XV wieku, czczeni już od dawna jako błogosławieni. Wszyscy pozostali byli założycielami zgromadzeń zakonnych lub zakonnikami. Żyli w XIX i XX wieku, a beatyfikował ich Jan Paweł II, tak samo jak arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i ojca Damiana de Veustera.
W Seulu zmarł kardynał Stephen Kim Soo-hwan. Miał 87 lat. Komunikat tamtejszej archidiecezji informuje, że zgon nastąpił wczoraj w katolickim szpitalu St. Mary z przyczyn naturalnych. W telegramie kondolencyjnym Benedykt XVI wyraża swą bliskość z narodem koreańskim. Z wdzięcznością wspomina wieloletnią oddaną posługę zmarłego zarówno na stolicy biskupie, jak i w kolegium kardynalskim. Zapewnia też o modlitwie za jego duszę.
Kardynał Stephen Kim Soo-hwan urodził się w 1922 roku pod japońską okupacją. Podczas II wojny światowej jako seminarzysta przymusowo został wcielony do japońskiej armii. Studiował na Uniwersytecie Katolickim w Tokio oraz w Münster w Niemczech, gdzie się doktoryzował z nauk społecznych. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1951 roku, a sakrę biskupią 15 lat później. W 1968 roku Paweł VI mianował go metropolitą Seulu. Rok później jako pierwszy Koreańczyk wyniesiony został do godności kardynalskiej. W latach 1975-98 był również administratorem apostolskim Fenianu w północnej Korei.
Kierując stołeczną archidiecezją przez 30 lat, kardynał Kim gorliwie wprowadzał reformy soborowe. Zdecydowanie bronił praw człowieka w czasach dyktatury z lat 70. i 80. Seulska katedra stała się wówczas symbolem demokratycznych aspiracji społeczeństwa. Odegrał też kluczową rolę w tworzeniu Azjatyckiej Konferencji Biskupów. Od niemal 10 lat był arcybiskupem seniorem.
Dziś wieczorem ciało kardynała Kima wystawione zostanie w seulskiej katedrze. Uroczystości pogrzebowe odbędą się po 5-dniowym okresie żałoby. Aktualnie kolegium kardynalskie liczy 188 purpuratów, z których 115 jest elektorami.
W Teatrze Wielkim w Warszawie trwa właśnie prapremierowy pokaz filmu Popiełuszko. Wolność jest w nas. Obraz Rafała Wieczyńskiego trafi do kin w całej Polsce 27 lutego. W tytułową postać wcielił się Adam Woronowicz.
Życzymy księdzu, abyśmy doczekali wolności.
Ja jestem wolny.
Z reżyserem oraz odtwórcą głównej roli rozmawia Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Popiełuszko, wolność jest w nas to pierwsza tak duża produkcja Rafała Wieczyńskiego. Przez ostatnie kilka lat reżyser przygotowywał się do realizacji filmu, zbierając materiały archiwalne czy spotykając się ze świadkami. Jak przyznał, wszystko zmierzało do tego, by film o księdzu Jerzym zrobić.
Ja mam takie poczucie, że jak robiłem ten film, jak mi się spuentowało życie w ogóle, dlatego teraz z horyzontem tak patrzę, co będzie dalej, czego, jakie jeszcze wyzwania, bo rzeczywiście wszystko jakby prowadziło do tego, żeby zrobić ten film, zarówno i edukacja, i doświadczenia życiowe przede wszystkim, no i ludzi, których w życiu poznaliśmy. Okazało się, że to wszystko się teraz jakby spuentowało przy ważnej sprawie, tak? Ja już w tej chwili czuję się jakby narzędziem w jakiejś sprawie, która jest dużo, która mnie przerasta. No i jestem szczęśliwy, że mogłem być tym narzędziem.
Przyzna pan jednak, że taki film to jest ryzyko. Wielu ludzi pamięta jeszcze księdza Jerzego. Owszem, młodzi nie, ale zachowało się wiele jego nagrań, tekstów. Będziemy patrzeć na ten film pewnie przez pryzmat tego, co wielu z nas udało się dowiedzieć, co wielu udało się zapamiętać. To będzie chyba trudna konfrontacja z obrazem filmowym jednak.
Oczywiście, że będzie trudna i nigdy ja sobie nie uzurpuję prawa, wie pan, to nie ma szans na to, żeby film zastąpił obraz księdza Jerzego, absolutnie nie, ale chodzi o to, żeby to zatarcie, które mimo wszystko właśnie bez filmu następuje, że ta postać, żeby ją ożywić, żeby ją przywołać, żeby jednak bardziej zaistniała. Ksiądz Jerzy nie może zamienić się dla następnego pokolenia w notatkę w podręczniku. To jest żywy człowiek z takim przesłaniem, które nam teraz jest bardzo potrzebny. On był na tamte czasy, ale jak się go pozna, to się okazuje, że on jest i na te czasy, bo chodzi zawsze o to samo, o walkę ze złem i o tą wolność wewnętrzną. I on dodawał ludziom nadziei.
Nasze nadzieje z sierpnia 80 roku żyją, a my mamy moralny obowiązek pielęgnować je w sobie i z odwagą umacniać w naszych braciach. Trzeba wyzbyć się lęku, który paraliżuje i zniewala umysł i ludzkie serce.
Ja bym nazwał ten film raczej historycznym. To znaczy, no oczywiście myśmy się tu skupili na latach 80., ale nie tylko, bo są sekwencje dotyczące pobytu księdza Jerzego w wojsku, przymusowego pobytu w wojsku, dzieciństwo. Natomiast co jest istotne, że pokazując życie księdza Jerzego, trzeba było pokazać to całe tło. On tym żył, on żył z ludźmi, którzy tam to wszystko przeżywali. Stan wojenny, strajki, demonstracje, pacyfikacje. To wszystko jest w filmie. Msze za ojczyznę z tłumami ludzi. To wszystko jest w filmie, bo to było ważne również dla niego.
Ten film to jest hołd dla księdza Jerzego Popiełuszki, dla Polski. Dzięki jego także działalności, jego śmierci, dzisiaj jesteśmy wolni.
Mi się zdaje, że to jest taki hołd, który jesteśmy mu winni, ale też to jest coś, mam nadzieję, co pozwoli mu znowu do nas przemówić dzisiaj, teraz. Bo on jest aktualny ze swoim słowem również i teraz. Także spłacenie długu na pewno, przypomnienie, jak było świetnie, jak byliśmy razem i byliśmy silni, no i taka otucha na teraz.
Mamy obowiązek domagać się, by nadzieje narodu zaczęły się wreszcie realizować. Trzeba to czynić z odwagą i rozwagą.
W postać legendarnego kapelana Solidarności wcielił się młody aktor Rafał Woronowicz. Dla niego praca nad filmem stanowiła ogromne wyzwanie. Nie jest bowiem łatwo wcielić się w rolę księdza, a tym bardziej takiego, który w polskiej historii do wolności odegrał rolę wyjątkową.
Bardzo się tego obawiałem, ale krok po kroku, jakoś spokojnie, wszystko jest w gestii pracy. No, wydaje mi się, że wszystko można uczciwą pracą, jakby ten dystans skrócić, troszeczkę przynajmniej się przybliżyć do tej prawdy, która rzeczywiście jest do ukazania, do pokazania tego życia, tego niezwykłego kapłana, więc próbowaliśmy się do tego ze wszech miar przygotować i jakby podołać temu zadaniu od początku, tak żeby ksiądz Jerzy nie mógł się za nas wstydzić. Mam nadzieję, że się nie wstydzi.
Wiem, że pan bardzo uczciwie przygotowywał się do roli. W ramach tych przygotowań znalazł się pobyt w seminarium, przebywanie z klerykami pierwszego roku, także rozmowy z tymi, którzy księdza Jerzego znali. Co na panu zrobiło największe wrażenie w czasie tych przygotowań?
No przede wszystkim miałem świadomość, że ludzie, z którymi rozmawiam, którzy znali księdza Jerzego, mówili o nim jak o kimś bliskim, niemalże członku rodziny, którego straty odczuwają do dnia dzisiejszego. Uderzyło mnie mnóstwo rzeczy, Bez wątpienia takim momentem było też spotkanie z mamą księdza Jerzego i rodziną księdza Jerzego. Czułem się w jakiś sposób w takiej trudnej sytuacji, bo miałem takie myśli, że może tym filmem, tym całym wydarzeniem możemy przywołać w mamie księdza Jerzego te wspomnienia, tych trudnych chwil dla niej. Więc ja nigdy nie zadałem mamie żadnego pytania dotyczącego księdza Jerzego. Starałem się zawsze być i słuchać mamy i jakoś tak przy niej posiedzieć chwilę, zjeść te placki ziemniaczane, które nam przygotowywała, napić się z nią herbaty czy zjeść ciastka. Po prostu pobyć w tych okopach, pójść tam na pola. Ja pochodzę z tamtych stron, więc ten krajobraz nie jest dla mnie jakiś obcy, jest z krajobrazem mojego dzieciństwa.
Trzeba więc wreszcie zasiąść do stołu i w szczerym dialogu, mając na uwadze dobro ojczyzny, szukać właściwego rozwiązania wszelkich problemów.
Ja w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że to mnie przerasta, że to cała historia mnie przerasta, że to wszystko mnie zaskakuje niesamowicie. Były takie momenty, które mnie przerosły, nie wiem, Bydgoszcz na przykład, kiedy kręciliśmy tą scenę modlitwy różańcowej, ostatniego rozważania prowadzonego przez księdza Jerzego tuż przed wyjazdem do Warszawy, podczas którego został prowadzony i kiedy mieliśmy włożyć te szaty liturgiczne, tutaj z księdzem Cezarem Sumieskim, koordynatorem spraw liturgicznych, ksiądz prałat, proboszcz tamtejszej parafii powiedział, że nie, absolutnie nie będziemy tutaj wkładać podobnego ornatu. Wyciągnął ornat z Izby Pamięci. Kazał mi włożyć te szaty liturgiczne, w których odprawiał to ostatnią mszę ksiądz Jerzy. To był moment, który mi przerósł. Brak mi słów, żeby to powiedzieć. Mam nadzieję, że co wrażliwsze serca to zrozumiał. Ale to jest brak słów, bo się człowiek ociera o pewną tajemnicę. I przystępując do tego filmu, mówi pan, kiedy czasami jakby przychodziłem na Żoliborz tam do księdza Jerzego, to chciałem bardzo, żeby ten film, bo żyjemy w takich czasach, wie pan, że za dużo jest tych rzuconych kamieni w różne strony. Ci rzucają w tych, ci w tych, te oszczerstwa. Chciałem, żeby ten film, tak jak ta modlitwa, która tam jest przy grobie księdza Jerzego, żeby chociaż w minimalnym stopniu przyczynił się do pojednania, do jakiegoś rodzaju dialogu. Chyba byłoby źle by się stało, gdyby nad grobem księdza Jerzego byśmy się kłócili. Tak bym chciała, miałam taką intencję. Szczerze to mówię, że miałam taką intencję. Z taką intencją przystępowałem. Nie mam wątpliwości co do tego, że to spotkanie było dla mnie ważne. I to nie jest filmem, ale samą osobą księdza Jerzego, że ja sobie ją po prostu przypomniałem, przybliżyłem. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Z drugiej strony ja wiedziałem, że ja się nie mogę po prostu włożyć sutannę, ucharakteryzować, przebrać za księdza i udawać, że jestem księdzem Jerzym Popiełuszką. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był jeden i był jeden niepowtarzalny. Natomiast chciałem zrobić wszystko, żeby tym osobom, którzy znali księdza Jerzego, że kiedy będą oglądać ten film, żeby zdarzyło się coś takiego, że oni oglądając ten film, nagle uruchomią w sobie tą całą potęgę wspomnień, którą w sobie niosą. I gdyby to się udało, to to by był sukces. A tym, którzy go nie znają, żeby przybliżyło i pokazało taką niezwykłą postać. Wydaje mi się, że jest to niezwykle potrzebne.
Naród polski nie nosi w sobie nienawiści i dlatego zdolny jest wiele przebaczyć, ale tylko za cenę powrotu do prawdy, bo prawda i tylko prawda jest pierwszym podstawowym warunkiem zaufania.
Może to zabrzmi dziwnie, ale trzeba było sobie zrobić rachunek sumienia, taki uczciwy, bo naprawdę to wszystko jest bardzo blisko nas. To wszystko, te pytania są bardzo blisko nas. Takie same pytania tylko na jeden temat zadaje sobie ksiądz, a inaczej my. Natomiast musiałem sobie na nie odpowiedzieć, żeby być gdzieś w jakimś przynajmniej stopniu uczciwym wobec tych ludzi, którzy będą to oglądać. I przez to też tak mówię, że to gdzieś mi jakoś naznaczyło, że te pytania, kiedy ma się te 35 lat czy 34, one jakoś inaczej brzmią niż naście lat, czy kiedy wydaje się, że wszystko jest proste, łatwe. Dzisiaj one inaczej znaczą, natomiast nie ulega wątpliwości, że dobrze mi ten czas zrobił wewnętrznie.
Życzymy księdzu, abyśmy doczekali wolności.
Ale ja jestem wolny.
Z Rafałem Wieczyńskim, reżyserem filmu Popiełuszko, Wolność jest w nas, oraz z odtwórcą roli głównej Adamem Woronowiczem rozmawiał Rafał Łączny. Archiwalne nagrania homilii księdza Jerzego zaczerpnięte zostały z portalu popiełuszko.pl. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.